Dzisiaj będę mówił troszeczkę o tym, co jest prawdą, o tym, co nie jest prawdą. Będę mówił o tym, co jest dobrem, co dobrem nie jest. Drodzy, uczeń Chrystusa w świecie to dwie godziny zajęć wykładowych, które razem będziemy mieli dzisiaj i za tydzień. Oczywiście to tak szeroki temat. Tak wiele zagadnień. Dokonałem wyboru. Musiałem to zrobić, mając tylko tak mało czasu do dyspozycji. Myślę, że ten blok tematyczny, który tak naprawdę jest częścią etyki chrześcijańskiej, potężnego przedmiotu, działu teologii, gdyby przez dłuższy okres był rozważany tutaj w kaplicy, znudziłby. Dlatego też dwa wieczory na początek są wystarczające. O czym będę mówił dzisiaj i o czym za tydzień? Dzisiaj, bracia i siostry, pragnę zobaczyć na to, co w sposób szczególny jest dla nas wyzwaniem. I po części będę mówił teoretycznie, ale mam nadzieję, że nie zanudzę was teorią. Będę podawał, sugerował przykłady z życia, abyśmy mogli siebie skonfrontować z codziennością i z Bożym Słowem. Ale pragnę mówić o tym, co podstawowe, o tym, co fundamentalne, jeśli mówimy o wyzwaniach, które stają przed nami. Natomiast za tydzień, spośród całej gamy licznych wyzwań, których nie dotkniemy, wybrałem to, co uważam w tym czasie za najważniejsze, aby szczególnie się temu przyjrzeć. To seks i wszystko, co się z tym wiąże. Zatem za tydzień będziemy mówili przez całą godzinę o seksie. Mam nadzieję, że nie brzmi to znowu źle w waszych uszach. Ale dzisiaj pozwólcie, że pokażę istotę wyzwań, które stoją przed nami. A tak rozważając o wyzwaniach, taki w mojej głowie powstał obraz. Przypomniałem sobie film historyczny, gdzie pewien człowiek zdjął rękawicę i rękawicą uderzył w twarz drugiego człowieka, a następnie rzucił mu tę rękawicę i to oznaczało, że go wyzywa na pojedynek. Wyzwanie. Wyzwanie to coś, co może być uderzeniem w twarz, co może być bardzo ostrą zaczepką, obrazą, co uderza gdzieś absolutnie głęboko w nasze jestestwo, w nasz honor, poczucie godności i stawia nas w pionie i oczekuje reakcji. To jest wyzwanie do walki. Jak zareaguję? To zależy od wyzwań. Dziś będę mówił o tych negatywnych wyzwaniach, o wyzwaniach, które pochodzą ze świata, w którym rządzi książę tego świata, szatan, i który ma do dyspozycji całą armię demonów. Otóż świat w swych przedstawicielach, w swych sługach, również ludzkich, którzy są jemu poddani, wyzywa Kościół. rzuca rękawice, uderza w twarz, chce wezwać do walki i mówi: chodź, a ja ciebie pokonam. Zawalcz ze mną. Umiłowani. Ale jadąc tutaj, wiedząc, że będę o tym mówił, gdzieś takie było silne przeczucie we mnie, które doprowadziło mnie do pragnienia, abym bardzo króciutko powiedział wam coś o innym świecie, o ojczyźnie, i przeczytał to po prostu. Fragment z listu do Filipian. Z rozdziału 3. Posłuchajcie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Nasza ojczyzna jest w niebie. Będę mówił dzisiaj o wyzwaniach, które pochodzą z tego świata, bo też my żyjemy w tym świecie. Nie będąc tego świata, żyjemy w tym świecie. Nie będąc z tego świata. To znaczy, że jesteśmy na obczyźnie, a nie w ojczyźnie. Jesteśmy w miejscu, które jest nam obce, nieprzyjazne. Tu nie mamy swojego obywatelstwa. Dążymy do ojczyzny, zmierzamy do naszej ojczyzny, oczekujemy jej pełni. Doczekamy się. Ale dzisiaj jesteśmy na obczyźnie. Na obczyźnie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15 mówi: najbardziej pożałowania godnym jest ten człowiek, który nadzieję w Panu pokłada w tym życiu, tutaj w świecie. A to życie jest ważne w tym świecie. O tyle, o ile będę w wyzwaniach, które przychodzą do mnie, zwycięzcą. Przychodzą wyzwania. Staję do walki. Jestem powołany do zwycięstwa. Przygotowałem na folii, umiłowani, kilka myśli. I bardzo proszę teraz o wyświetlenie. Mamy podobny problem jak w grudniu, gdy między wami byłem, że gdy ja tu stoję, to widzicie albo wy, albo ja. To znaczy, gdy wy widzicie, to ja nic nie widzę, bo jest ciemno. Ale no dobrze, zatem niech tak będzie, jak jest. Gdyż będę czytał ze Słowa Bożego, a więc muszę widzieć. Bracia i siostry, to, co uważam, co uznałem za najważniejsze, jako tło, jako jakiś fundament wszelkich wyzwań, które stają przed nami, to upadek wartości. Upadek wartości, który widzimy w otaczającym nas świecie. Ba, czasami nie widzimy tego. Chciałoby się powiedzieć, że widzimy, słyszymy. Ale dostrzegłem, patrząc na życie Kościoła, jako duszpasterz, taka jest moja powinność, i doświadczając życia w świecie, ucząc się na własnych doświadczeniach, zrozumiałem, że często nie widzę i nie słyszę, że Kościół nie widzi i nie słyszy tego, co kryje się pod terminem upadek wartości. liście do Rzymian, w rozdziale pierwszym, czytamy, że ludzie, poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też Bóg wydał ich na łup pożądliwości ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Zamienić Boga prawdziwego na Boga fałszywego. Upadek wartości. Przez tysiąclecia ludzie Boży oglądali tę zamianę. Czy dzisiaj możemy to dostrzec? Czy może jest tak też, że dzisiaj ta zamiana jest tak powszechna, że wręcz nas to przenika, dotyka i sprawia, że się do tego przyzwyczailiśmy, że w związku z tym akceptujemy to. Odrzucenie prawdziwego Boga oznacza wymieszanie dobra ze złem. Wymieszanie dobra ze złem. I to nie dlatego, że chrześcijanin miałby chcieć to robić, ale dlatego, że żyjąc w świecie jest poddany naprężeniom, stylowi życia tego świata, w którym dominuje tolerancja, poszanowanie odmienności, uprzejmość i takie poczucie, żeby nie wtrącać się nikomu w nic, a z drugiej strony, żeby też nikt w nic, co moje, się nie wtrącał. Wydaje się, że taka mentalność w społeczeństwie na przestrzeni wieków jest zjawiskiem nowym. Na przestrzeni tysiącleci, gdy czytamy Boże Słowo, znajdujemy odstępstwa od Boga. Ale powszechną mentalność, która odrzuca Boga nie wprost słowem, bo jest jeszcze gorzej. W praktyce, wymieszając dobro ze złem, to wydaje się zjawiskiem nowym. Ale bracia i siostry, to jest świat, w którym my żyjemy. Chodzimy do pracy, do szkoły, do sąsiadów. Mamy przecież sąsiadów, którzy nie są na nowo narodzeni. Chodzimy do sklepów, robimy interesy, żyjemy życiem codziennym i nie myślimy o tym, że w każdej godzinie styl życia tego świata nas dotyka i wyzywa. Wyzywa do walki. Wyzywa do tego, aby zareagować. Prorok Izajasz. Jest to 5 rozdział Księgi Izajasza. Tak zapisał. Czytam od wersetu 20. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocarzami w mieszaniu mocnego napoju. Biada tym, którzy odrzucając Boga mieszają dobro ze złem, słodycz z goryczą. Biada tym, którzy we własnych oczach są mądrzy. A zatem doprowadza nas to do takiej myśli, że żyjemy w środowisku. My, chrześcijanie, które to środowisko nie zna zasadniczo absolutnego dobra, piękna, słodyczy, ale że to wszystko jest takie względne, wymieszane. Dlatego mówimy o tym, że coś jest względnie dobre albo na pół złe, albo w zależności od czegoś jest dobre lub złe. Wydaje się, że przyzwyczailiśmy się już do tego, żeby mówić, iż świat nie jest czarno-biały, że między czernią a bielą jest jeszcze wiele odcieni szarości. Wiem, że to nie jest wykład stricte z etyki chrześcijańskiej i nie miejsce tutaj na zbyt głębokie teoretyczne rozważania. Więc zrobię krok do tyłu w tym, co mówię i po prostu zakomunikuję, że chcę pilnować swojego serca i proszę każdego z was, abyś pilnował swojego serca i zwracał uwagę na to, że tak naprawdę w naszym Panu nie ma żadnego cienia, żadnej ciemności. Nie ma żadnego zgorszenia, a On z tym, co złe, co jest grzechem, nie ma nic wspólnego. A ja, wydaje się, nauczyłem się tego, żeby patrzeć na życie i w nim żyć i mówić, o, to jest dobre, bo nie jest całkowicie jeszcze złe. Ale myślę, że są takie momenty, gdzie tak nie można powiedzieć. Zło jest złem. I biada tym, mówi Pan, którzy zło nazywają dobrem, a dobro nazywają złem. To dotyka mnie w moim osobistym życiu. To dotyka zapewne was, a teraz podam przykład z życia mojego syna. Zatem po części z mojego też życia. Mam wspaniałego syna, którego kocham całym sobą. Cieszę się, że jest osobą wierzącą, że służy Bogu. Ale to, co teraz powiem, nie jest przeciwko niemu, ale jest przykładem, w którym myślę, niektórzy z nas będą mogli siebie zobaczyć i zrozumieć to, o czym ja teraz mówię. Pojąć, że to, co mówię, nie jest tylko czystą teorią. Otóż pewnego razu, było zupełnie to niedawno, wchodzę do pokoju mojego syna, patrzę, uczy się. O, uczysz się, fajnie, okej. A czego się uczysz? No, uczę się. Uczę się. Ja tak patrzę. I zauważyłem, że obok niego leży kartka i wygląda na sprawdzian. Kartka sprawdzianu. Każdy z nas pisuje ciągle lub pisał sprawdziany w szkole. Czyli kartka wygląda tak, że jest bardzo charakterystyczna. Imię, nazwisko, prawda? Temat i potem jakaś treść. Ale to wszystko tak ślicznie wygląda. Kartka nie pamięta. Na czerwono nie ma żadnych tam zakreśleń, żadnych poprawek. Zapytałem, a co to jest? Sprawdzian? Nie, to nie sprawdzian. Ale przecież ja w życiu pisałem mnóstwo sprawdzianów i tak się składa, że sprawdziany też poprawiam. I mówię, synu, to mi wygląda na gotowca. Śpieszę wyjaśnić, że gotowiec to jest coś, to jest sprawdzian napisany nie w szkole, tylko wcześniej w domu, a w szkole podmieniony, podłożony. Gotowce pisze się wtedy, gdy się wie, o czym, na jaki temat będzie sprawdzian. Zapytałem, czemu masz gotowca? Czy to rzeczywiście jest gotowiec? Chcesz podłożyć? No to wtedy mój syn, choć mnie kocha, wierzę w to i on mi to okazuje, mam 18 lat, ale mamy dobrą relację między ojcem i synem. Obruszył się na mnie, mówi, co ty mi tu podglądasz? Co ty mi tu podglądasz? To moje sprawy. Synku, ja ci nic nie podglądam, po prostu, no, to tak naturalnie. Ale powiedz, czemu ty chcesz to zrobić? Mówiłeś mi, że masz z łaciny sprawdzian. Owszem, jest trudny. Ale czemu to robisz? Pogadajmy. Nie będę gadał. Nie będę o tym gadał. Kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać, powiedziałem, posłuchaj, proszę. Jest pierwszy powód, dla którego nie powinieneś tego zrobić. Absolutnie. Dlatego, że to jest po prostu kłamstwo i to jest złe. To jest oszustwo, po prostu to jest oszustwo i tyle. I nie powinieneś. I to jest wystarczający argument. Ale u nas wszyscy to robią. Nigdzie dzisiaj nie będzie zajmował łaciną, bo trzeba się uczyć czegoś innego, bo to klasa maturalna, a nie jakaś tam, tu cytat, głupia łacina. Powiedziałem, synu, nie wiem, czy łacina jest głupia, czy nie jest głupia. Kiedyś się uczyłem łaciny. Mogę tylko powiedzieć, nie lubiłem tego. Ale jedno wiem. Oszustwo jest oszustwem. Czy to, gdy chodzi o łacinę, czy gdy chodzi o inne rzeczy. To jest zło. I nic nie pomoże. Myśl, że dzięki takiemu postępowaniu będziesz miał więcej czasu na naukę czegoś innego. Wtedy argument padł: nie, nie mogę już się z tego wycofać, bo przecież jutro rano piszę. A jak dostanę jedynkę, to będę miał przechlapane. To będę miał przechlapane. Synu, to będziesz miał przechlapane. Ale tego nie zrób. Nie zrób tego. To nic, że dostaniesz jedynkę. To poprawisz ją. Nie umiesz, to powinieneś dostać jedynkę. Stań twarzą w twarz i zobacz, że zło jest złem, a dobro dobrem. Prawość jest prawością i musi pozostać prawością. A sukces osiągnięty nieprawnie jest porażką. Ale będę miał przechlapane. Nie. Będziesz zwycięzcą. Nie będziesz miał przechlapane. Zwyciężysz. Użyłem również innego argumentu. To była długa rozmowa. Pomyślałem sobie: nauczam. A oto tak trudną rozmowę przeprowadzam we własnym domu. Użyłem argumentu: pomyśl, proszę, jeśli ta pani złapie ciebie na tym, to chcę ci powiedzieć, że naprawdę będziesz miał przechlapane. Więc to taki tylko praktyczny argument, ale ten pierwszy wystarczy, że to jest oszustwo. Mój syn powiedział: no to co mam robić? A ja na to: wyrzuć to do kosza i weź się za naukę. Ile ci godzin jeszcze zostało tej nocy? Usiądź i siedź. A tamto wyrzuć po prostu. Mój syn poszedł i zaczął się uczyć. Zrezygnował z gotowca. Na drugi dzień otrzymałem SMS-a. Tatuś, pisałem, sprawdziła, dostałem 3. Czy można się cieszyć z trój? Czy trója może być zwycięstwem? Zapewniam was, że zwycięstwem może być dwója i zwycięstwem może być jedynka. Jeśli wiesz, że jesteś prawym człowiekiem, że stanąłeś w prawdzie i doprawdy nie przegrałeś. Zwycięstwo. Nie może być tak, że w imię doraźnych rzeczy, doraźnych, mieszamy dobro ze złem i uznajemy, że w imię tego, aby nie mieć przechlapane. A ileż to razy w pracy, żeby nie mieć przechlapane, poszedłeś na kompromis. Ileż to razy, aby zyskać, pomyślałeś: to niekoniecznie jest zło, ponieważ wszyscy to robią. I oto właśnie jest sedno sprawy. Wszyscy to robią. Taki jest świat. I my, chrześcijanie, żyjemy w tym świecie. I dopasowujemy się do tego świata. Dopasowujemy się. A ten świat jest absolutnie szary. 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 I życie chrześcijanina może wyglądać szaro. Szaro. Wtedy już nie jest światłem. Bo przecież czasami nie można być światłem, bo będzie się miało przechlapane. Przepraszam, że używam tego młodzieżowego określenia, ale wierzę, że rozumiecie, o czym mówię. Mówią o tym, aby w imię doraźnych korzyści nie deptać świętych Bożych praw. Gdy mówimy o odrzuceniu Boga, o względności wartości, czyli wymieszaniu dobra ze złem, prawdy z fałszem, z oszustwem, zaczynamy widzieć człowieka. Człowieka, który sam dla siebie jest wyrocznią za tym. Sam przed sobą i dla siebie wie, co jest dobre, a co złe. Chrześcijanin. Dziękuję. Chrześcijanin jest osobą, która wie, że nie należy do siebie. Wie, że należy do Pana. Zna święte przykazanie o tym, żeby nie mieć innych bogów obok Pana. Nawet gdyby tym bożkiem miał być on sam, ten człowiek. Nikt, nawet obok, nie mówiąc o tym, żeby wyprzedzał Pana, nie może być nawet obok Pana. Ale odrzucenie Boga tak w praktyce, wymieszanie dobra ze złem, które widzimy w absolutnie powszechny sposób w świecie, doprowadza człowieka do postawienia siebie jako wyroczni w centrum swojego życia. Siebie w centrum swojego życia. I to jest coś, co przepełnia otaczającą nas rzeczywistość. To poszanowanie jednostki. Tak, jesteśmy za tym. Demokracja. Nie mam nic tak wprost przeciwko demokracji. Sam w niej żyję, jeśli to, co jest w Polsce, jest demokracją. Ale zostawmy politykę i te znowu rozważania. No, żyję w tym, tak jak i wy. Uprzejmość. No, chcę być uprzejmy. Tolerancyjny. Chcę być. Ale tak naprawdę jest to tło, w którym już nie ma miejsca na Boga, na prawdę i kłamstwo, na dobro i zło. Jest tylko miejsce na relatywizm, w którym człowiek jest wyrocznią. A jeśli tak, to mówić będziemy o egoizmie i niewłaściwie pojętej wolności. Egoizm. Egoizm to taki stan, który zauważamy w żartobliwych powiedzeniach, które za chwilę przytoczę. Mam nadzieję, że nie będzie uśmiechów tutaj dzisiaj za dużo, chociaż chcę, żebyście nie zasnęli, bo to rozważania niełatwe. Chociaż myślę, że dotykają nas i pokazują, jak to jest ważne, o czym mówię. A więc widzimy egoizm w takim żartobliwym powiedzeniu, że egoista to taki ktoś, kto nie myśli o mnie. Dobrze. Egoista to taki ktoś, kto nie myśli o mnie. Egoizm potrafi być tak bardzo głęboki, że nawet nie może nie potrafić określić tego, kim jest egoista. Ponieważ ta definicja jest tak przepojona egoizmem. Stawia siebie w centrum. A szerzej widzimy to w takiej anegdocie, którą kiedyś przeczytałem o pewnym znanym pisarzu, który spotkał się ze swoim przyjacielem i choć spotkanie już trwało jakiś czas, to mówił tylko on, ten pisarz. Oto mówił do swojego przyjaciela o wszystkim, o swoich przeżyciach, co widział ostatnio, co ostatnio zrobił, gdzie był, z kim rozmawiał i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie złapał się na tym, że długo już są sobą, a tylko on mówi. No i to nie wypada przecież, żeby tylko on mówił tak o sobie. To tak przecież egoistycznie jest. Więc postanowił to zmienić i zadał swojemu przyjacielowi pytanie. Pytanie to było następujące. Wiesz co, powiedz mi, bo to cały czas ja tak mówię i tylko o mnie mówię, więc teraz ty coś powiedz. Więc powiedz mi, co sądzisz o mojej ostatniej książce? A więc tylko ja. Choćby nawet wydawało się, że tak naprawdę mówię i widzę innych, to i tak chodzi o mnie. Ja w centrum, ja pierwszy. Tym jest egoizm. Egoizm zatem prowadzi do wolności, która nie jest wolnością tą, o której mówi Boże Słowo. Boże Słowo mówi o tym, że jesteśmy wolni w Chrystusie. Wolni od grzechu i uzdolnieni, przeznaczeni do wolnego życia bez grzechu dla Chrystusa. Do życia nowym życiem. Natomiast wolność, która wynika z egoizmu, nie jest niczym innym, jak tylko swawolą, czyli czynieniem tego, co mi służy, jest dla mnie dobre, miłe, co sprawia mi przyjemność. To swawola, nie wolność, ale ona wynika z egoizmu. Czy chrześcijanin, który żyje w świecie, w którym takich postaw egoistycznych i swawolnych jest dookoła wszędzie mnóstwo, czy chrześcijanin może być również egoistą i człowiekiem, który zamiast żyć w wolności, żyje w swawoli? Nie chcę być egoistą. Nie chcę żyć w swawoli. Ale smutkiem napełnia mnie to, że czasami łapię się na tym, że coś takiego we mnie się odzywa. Słyszałem taką opowiastkę góralską. Muszę ją skrócić, żeby nie przedłużać. Ojciec miał trzech synów. I śpią wszyscy w jednej izbie. Ojciec w nocy się zbudził. Stary ojciec. I mówi, budząc syna najstarszego: synu, idź do kuchni, przynieś mi w garnuszku wody, bo tak mi się pić chce. Starszy syn mówi, śpi ojciec, śpi. Synu, przynieś mi, daj ojciec spokój, śpi już. To obudziło pozostałych synów. Więc ojciec mówi do następnego, średniego: synu, tak mi się pić chce. Wiesz, że jestem chorowity. Idź do kuchni, przynieś mi w garnuszku wody. A ten odwrócił się na drugi bok, jak i pierwszy, i mówi: ojciec, musisz tyle gadać. Śpijże wreszcie już i nie gadaj tyle. Na to nie wytrzymał najmłodszy. Już słyszał to wszystko i nie wytrzymał. I mówi tak: ojciec, co się będziesz takich leniów prosił? Po prostu idź do kuchni, przynieś sobie wody i mi też. Drodzy, nie chcę być egoistą. I ty nie chcesz być, moja siostro i mój bracie, egoistą. Ale żyjemy w świecie bardzo egoistycznym. I przesiąkamy tym stylem, tym tłem. To tak przenika. Czy można to naprawdę dostrzec? Myślę, że można. Potrzebujemy takiej refleksji, trochę teoretycznej, trochę śmiesznej, aby nie zapędzić się, aby wiedzieć, że ten świat nie jest naszą ojczyzną. Nie z tego świata, więc mam czerpać. Nie tu się zadomowić. Kiedy mówimy więc o egoizmie, o swawoli, prowadzi nas to w rozważaniach do kolejnej myśli, którą zatytułowałem Upadek tradycyjnych autorytetów. Upadek tradycyjnych autorytetów. Tradycyjnie autorytetem są rodzice, nauczyciele. To może być przedstawiciel władzy. Wreszcie tradycyjnym autorytetem jest pastor. Na przykład pastor. Upadek tradycyjnych autorytetów obserwujemy. Co ty tam wiesz, tato? To nie te czasy, tato. To nie te czasy. Zgoda, to nie te czasy. Ale i tak trochę wiem. Nie wiesz. Co ty wiesz? A czy nauczyciel wie? Nie wie. A czy przedstawiciel władzy, rządu wie? Nie wie, bo każdy przeciętny Polak wie lepiej. Prawda? Kiedy od premiera Balcerowicza zależała ekonomia naszego kraju, to i tak powszechnie było wiadomo, że źle prowadzi te sprawy, I każdy przeciętny Polak lepiej by to poprowadził. A potem przyszedł inny premier odpowiedzialny za te sprawy. No i też było wiadomo powszechnie, że źle te sprawy prowadzi. I każdy przeciętny lepiej by to poprowadził. Ale to nie jest prawdą, że oni źle to prowadzili. Może popełniali błędy. Skąd więc taka opinia? Opinia ta bierze się stąd, że już nie zastanawiając się, skąd to pochodzi, w nas ludziach żyjących tu na ziemi jest coś takiego jak negacja po prostu autorytetów. Po prostu negacja. To tak po prostu rodzic, tato, no już jest wapniakiem. Tak, no tak po prostu, no i tyle. A nauczyciel to taki belfer, prawda? No i teraz muszę konsekwentnie powiedzieć też o pastorze. No a pastor to taki zrzęda. Czy on zna prawdziwe życie? On jest pastorem, więc nie zna prawdziwego życia. Również jest tak, że same autorytety mogą podkopywać swój autorytet i przyczyniają się do tej negacji. Tak bywa. Doprawdy tak bywa. Rodzice potrafią popełniać prawdziwie karygodne błędy. To znaczy oczekiwać od swoich dzieci tego, czego sami nie robią. Mówić, czyli moralizować. Gdy dziecko jednak widzi, że tego w ogóle nie ma w ich osobistym życiu. Nauczyciel może wymagać, aby uczniowie się przykładali do nauki. Może zastraszyć złymi ocenami. Może wprowadzić nawet terror i w ten sposób wymusić to, co chce, aby oni robili. Ale tak naprawdę, jeśli sam źle prowadzi zajęcia, jest do nich nieprzygotowany, to zasiewa i tak w nich to tę prawdę, że można po łebkach. I tak naprawdę właśnie tylko tego ich uczy i niczego więcej. Że można po łebkach. Jestem pastorem. Również może być i tak, że będę głosił kazania, miał wykłady. Ale ktoś, przyglądając się mojemu życiu, powie, nic to warte. To... Dobra, nie powiem tego. Umiłowani. Czy jednak, ponieważ tak jest i my żyjemy w takim świecie, to czy mamy się temu poddawać? Czy my mamy nie szanować autorytetów? Konsumpcyjny styl życia to już coś, co tylko pozostaje, bo nic innego już nie ma wtedy, ponieważ nie ma wartości, nie ma rozgraniczenia pomiędzy dobrem a złem, nie ma dlaczego już umrzeć. Więc żyje się dla zaspokajania codziennych spraw. Konsumpcja nie oznacza tylko jedzenia. To zaspokajanie również swojego wnętrza, w różny sposób. To taki styl. Konsumpcyjny. Styl życia. Bracia i siostry, to styl, dla którego, w którym już nie ma dlaczego umrzeć. Kiedyś, wiele lat temu to było, miałem przedziwny sen. Śniło mi się coś, co gdy się zbudziłem, mnie przeraziło. A sen był taki. Szedłem jedną z ulic naszego miasta. Kraków leży koło tego miasta. I patrzę, a to miejsce jest mi dobrze znane. Stanąłem na chodniku, patrzę na drugą stronę ulicy i widzę, że na chodniku po drugiej stronie ulicy ludzie wierzący. Ludzie wierzący w dybach. Zakuci w dybach. Jeden obok drugiego. Widzę, że to ludzie z naszego zboru. Zakuci w dybach. Nogi i ręce. I gdy się przypatrzyłem, zauważyłem, że mają poobcinane stopy i dłonie. I taki smutny to był widok, przerażający, bo krew ociekała i patrzyłem na ich twarze, widziałem, że są uśmiechnięte. I przerażony tym, co widzę, zacząłem rozważać, co się dzieje. I w pewnym momencie takich myśli w tym śnie, które się we mnie kotłowały, do mojego umysłu przyszła taka zimna świadomość. Ciebie tam nie ma. I się obudziłem w tak potężnym stresie. Ta myśl, że mnie tam nie było, sprawiła, że przeżyłem potężny stres. To było tak realne. Myślę, że ten prosty sen był wielce przełomowy w moim życiu. Mnie tam nie ma. A więc gdyby przyszło prześladowanie, gdyby trzeba było umrzeć za wiarę, gdyby trzeba było mieć przechlapane, to ja nie miałbym przechlapane. Ja nie miałbym przechlapane. Ja nie miałbym obciętych stóp i dłoni. Ja nie miałbym przechlapane. Ale to ja byłbym przegrany, bo to na ich twarzach był uśmiech, a na mojej twarzy przerażenie. Bo to oni byli zwycięzcami, a ja byłem przegrany. Umiłowani. Siostry, bracia, gdy myślimy o wyborach, o wyzwaniach pochodzących z tego świata, to wiedzmy, że wezwani jesteśmy do tego, aby być w tych wyzwaniach zwycięzcami nawet wtedy, gdy byłoby trzeba, po ludzku rzecz biorąc, mieć przechlapane, stracić lub nawet cierpieć lub nawet stracić mienie. Bo oto w tym świecie człowieka, i to kolejna cecha świata, w którym żyjemy, człowieka mierzy się według stanu posiadania, czyli w zależności od jego zasobów materialnych, które ma. To też nie jest rzecz, która jest charakterystyczna wyłącznie dla dzisiejszej doby. Czytamy o tym w liście Jakuba. Jest to przestroga, żeby nie robić różnicy między człowiekiem a człowiekiem. Na przykład nie cenić wyżej bogacza, który w pięknych szatach zjawia się między nami i my wtedy otaczamy go należnym, znacznie większym szacunkiem aniżeli tego, który jest biedny i jest w nieskromnych szatach. Wydaje się, że ten świat dzisiaj ma tylko tę jedną miarę. Byłem świadkiem rozmowy pomiędzy psychologiem, terapeutą, a rodzicem dorastającego dziecka, nastolatka. Ten terapeuta zapytał rodzica w ten sposób: jakie ma pan priorytety, wychowując swoje dziecko? Jakie? Co chce pan po pierwsze najważniejszego w jego życiu osiągnąć, ukształtować? Po chwili zadumy ten człowiek odpowiedział: chcę, i to jest najważniejsze, żeby moje dziecko było prawym człowiekiem. Żeby moje dziecko było prawym człowiekiem. A później ten psycholog stwierdził, i to słyszałem, że po raz pierwszy przez wiele lat usłyszał, gdy zadawał to pytanie, co pan, pani chce ukształtować w swoim dziecku? Co najważniejszego chcesz rodzicu mu dać? Po raz pierwszy usłyszał ten psycholog taką odpowiedź. Ponieważ zawsze odpowiedź jest mniej więcej taka: chcę, aby osiągnęło dziecko sukces. Albo chcę, żeby poszło na studia. Albo chcę, żeby... i tak dalej. Albo chcę, żeby mu się dobrze w życiu powodziło. Naprawdę tak jest. Ponieważ my żyjemy w świecie, który myśli właśnie takimi kategoriami. A gdy ten świat myśli takimi kategoriami, a my w nim jesteśmy, to i my zaczynamy tak myśleć, patrzeć na ludzi i oceniać ich według stanu posiadania. I wreszcie żyć w stresie, że skoro nasz stan posiadania, nasze zasoby materialne są, jakie są, to jest kiepsko. To znaczy, że jesteśmy małowartościowi. Może nie wprost takie myśli są w nas, ale gdzieś głęboko one przenikają i mają wpływ na nasze decyzje, na nasze działania. Czy chrześcijanin może od rzeczy materialnych uzależniać poczucie własnej wartości? Może. Jeżeli właśnie żyjąc w świecie zaczyna żyć tym, czym żyje świat, to zaczyna go przenikać. takie myśli są w nim. Więc takie też będą potem decyzje. Upadek wartości to odrzucenie Boga, to względność wartości, wymieszanie dobra ze złem, egoizm, swawola, brak poszanowania dla tradycyjnych autorytetów, zniszczenie autorytetów. To konsumpcja, to gonitwa za rzeczami materialnymi i uzależnianie poczucia własnej wartości i ocenianie innych według stanu posiadania. Oto tło, oto ziemia, po której chodzimy. To ziemia krakowska, skawińska, ziemia, która nie jest naszą ojczyzną, ale pozostawieni na niej jesteśmy wyzywani do walki. Wyzywani do walki. Każdy chrześcijanin staje przed wyzwaniem. Co rusz? Może codziennie albo wiele razy dziennie. I za każdym razem ta rękawica, o której mówiłem na początku, uderza w jego twarz. To rękawica szatana. I szatan wyzywa do pojedynku. I mówi: chodź, powalczymy, ale wiedz, że to będzie walka na śmierć i życie, więc ponieważ i tak jesteś tchórzem, brak ci odwagi i umiejętności, więc lepiej nie podnoś tej rękawicy. No, nie podnosisz, nie stajesz do walki, no widzisz, idź sobie. I potem za chwilę znowu ten obrazek się powtarza. Na początku to boli i dotyka, później przestaje boleć. Już nie dotyka. Może być tak, że chrześcijanin przyzwyczai się do tego, że żyje życiem poniżonym zamiast życiem zwycięstwa. Zwycięstwa w rzeczach małych, które są dobrem i prawdą. I w rzeczach wielkich, gdy je wybiera. A czy my możemy wiedzieć i nie być zagubieni w gąszczu tego, co jest w tym świecie? Czy możemy wiedzieć, co robić? Byłoby może takie bardzo nęcące dla mnie i dla was, gdybym dzisiaj przez godzinę, zamiast rozważać, wiem, po części teoretycznie, mógł powiedzieć tak po prostu, wyświetlając wam na ekranie listę tego, co robić i tego, co nie robić. I wtedy mogłem powiedzieć: słuchajcie, to jest dobre, a to złe. I powyznaczać granice. To takie nęcące. Ale dzisiaj nie uczyniłem tego. Dzisiaj pokazałem świat, w którym żyjemy, który nas policzkuje, wyzywa. Ale ten świat nie może nas pokonać, chyba że nie podejmujemy walki. Kiedyś nasz Pan był spoliczkowany. Był wyzwany do walki z stanął do walki. Podniósł rękawice. Przyszedł na tę ziemię po to, aby stanąć do walki. Na śmierć i życie. Miał przechlapane. Bo cierpiał. Bo nie dorobił się. Bo był poniżony. Zdradzony. Niezrozumiany. Miał przechlapane. Ale został zwycięzcą. Został zwycięzcą. Nie przegrał. Wygrał. Został zwycięzcą. Kiedy wiedział, że zbliża się ten moment, czytamy o tym w Ewangelii Jana w rozdziale 16, werset 33, powiedział do swoich uczniów tak. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale wiedzcie, pamiętajcie, ja zwyciężyłem świat. Ja zwyciężyłem świat. A my, patrząc na Niego, patrząc na Chrystusa, biegniemy w wyścigu, który jest przed nami. On zwyciężył świat. Nie wymieszał dobra ze złem. Ja mieszać nie chcę. On nie stanął w egoizmie. Pokonał egoizm. Chociaż to fizycznie potrafi boleć. Chociaż to praca. On nie odrzucił autorytetów prawdy. Nie szukał zaspokajania tego, co chwilowe. Jego styl życia nie był konsumpcyjny. Nie uzależniał wartości człowieka od stanu jego posiadania. Ostał się w świecie. Zwyciężył. I daje obietnicę, że mamy się nie bać, stawać do walki, gdyż stając do walki, nie walczymy sami przeciwko temu światu, ale On walczy za nas, z nami i za nas. Dlatego też, wiedząc, kogo mam, że mam Pana mojego. I wiedząc, ponieważ zostało mi to objawione, co jest dobre i czego Bóg oczekuje ode mnie. Tak jest napisane w Księdze Michała, w rozdziale 6, werset 8. Objawił nam Pan, co jest dobre i czego On od nas oczekuje. Wiedząc o tym, podnoszę głowę do góry, bo wiem, że będę większym zwycięzcą, aniżeli jestem obecnie. Większym, aniżeli jestem obecnie. Ponieważ każda walka, każda potyczka sprawia, że jestem bardziej mężny, silniejszy. Umiejętności mam większe do kolejnych batalii. Zatem i zwycięstwa będą większe. Nie dam się poniżyć złu. Ani też zła złem zwyciężać nie będę. Ale zło dobrem chcę będę, wybieram zwyciężać. Uczeń Chrystusa w świecie. Tak. Oto świat. Ale czy mamy być smutni? Ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Jesteście na obczyźnie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Umiłowani, za tydzień będę mówił bardzo wprost o seksie. To będą praktyczne bardzo rzeczy, które będę poruszał. Ale dzisiaj przyjmijcie sporo tej teorii, bo wierzę, że to miałem dziś wam przedstawić. Śpiewaliśmy przed wykładem pieśń, która jest mottem mojego życia. I tak pomyślałem sobie, Boże, jak dawno już w kościele nie słyszałem tej pieśni. Bo przecież śpiewamy różne nowe, piękne pieśni. A dzisiaj zaśpiewaliśmy tutaj pieśń, która, gdy się nawróciłem, przepełniła mnie i od tamtej pory prowadzi mnie. Jest mottem mojego życia. Chcę, żebyśmy ją zaśpiewali ponownie. Aby ona stała się nie tylko tak, jak była wprowadzeniem do zajęć, choć o tę pieśń poprosiłem grupy muzycznej, niech w tym momencie stanie się podsumowaniem tych zajęć. Żyć tak jak mistrz mój, zawsze bym ja chciał. Ta melodia to walczyk. Czy wiecie, że walczyk jest taki pogodny, taki piękny? Tak. Żyć tak jak mistrz mój, z mistrzem moim. Zawsze chcę. Oto wyznanie moje, Panie. Oto wyznanie Kościoła. Oto lud Twój wyznający. Wyznający, że życie w tym świecie na podobieństwo Twoje chcę wieść. Oto pragnę, oto chcemy. Oto decyduję wieść życie na Twój wzór. Panie, życie w tym świecie, który to nie jest mi domem, który nie jest moją ojczyzną. Wiem, że mój dom jest u Ciebie. Wiem, że ojczyzna moja to niebo. Panie, ale tutaj, na ten czas, życie podobne Tobie. Dziękuję, Panie, że zwyciężyłeś świat. Podjąłeś walkę i zwyciężyłeś. Nie wahałeś się, nie bałeś się doraźnych, przegranych chwil upokorzeń, cierpienia, straty materialnej. Nie poszedłeś na kompromis ze światem. Nie wymieszałeś dobra ze złem. Panie, i to stało się dla nas życiem. I pociągnąłeś nas do siebie. Zrodziłeś. Przyjąłeś. Oto wszystko stało się nowe i nie chcę, aby stare wróciło. Patrzę do przodu. Ciebie w koronie widzę. I zwycięzców wokół tronu Twego, Panie. Dziękuję Ci za zwycięski Twój Kościół. Niepohańbiony. Odważny. Odważnie opowiadający się przeciwko brudowi, przeciwko złu. Kościół nieprzenikniony rzeczami, które są w tym świecie. Panie, oto Kościół, oto my. Panie, wznosimy ręce do Ciebie, abyś nasz mistrz, nasz królu, nasz zwycięzca, jako nasz wódz, prowadził nas do zwycięstw w potyczkach małych i tych wielkich. Panie, ziarno Twego słowa, to rozważanie o prawdzie i fałszu, o świecie i o królestwie Twoim. Niech mocno odciśnie się na sercach naszych. I czułe myślenie, mądre myślenie, od Ciebie pochodzące myślenie, niech będzie naszym udziałem. Tobie hołd oddajemy. Tobie, który jesteś naszą siłą i w którym jesteśmy zwycięzcami. Halleluja, 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 halleluja. Pragnę też powiedzieć Tobie, siostro, bracie, że jeśli ten wykład pobudził Ciebie do refleksji, jeśli przypomniał Ci coś, co było Twoją porażką, albo uświadomił Ci, że może zacząłeś istotnie żyć jako chrześcijanin w szarej strefie, może nie zupełnie tak w strefie zła, w strefie ciemności, ale już nie w strefie światła, już nie w strefie światłości. To chcę Ci powiedzieć, że po to słowo dzisiaj, abyś mógł wyznać: Panie, nie chcę tak i chcę inaczej. Abyś mógł wyznać: Panie, chcę świecić. Wybacz mi, że byłem nieczujny. Wybacz mi, że jako Twój uczeń zapędziłem się. To po to ten wykład, abyś mógł wybrać, mówiąc: Panie, chcę być zwycięzcą. Nawet gdyby doraźnie trzeba było ponieść stratę, bo tak zwykle jest. W tym świecie tak już jest, że aby być zwycięzcą, trzeba ponosić doraźne straty. Ale nawet te najbardziej bolące, doraźne straty, gdy zwycięzca jest zwycięzcą, to uśmiech zwycięstwa, poczucie chwały, prawdziwa chwała jest nie tylko na ustach, ale wokół tego człowieka, wokół tego ucznia Pana, bo on jest zwycięzcą. Bo on już chodzi w koronie, aby w pełni jej doświadczyć u Pana. To po to. Więc teraz spędźmy jeszcze tę chwilę w modlitwie. Przyjmij te przestrogi. Przyjmij te myśli. I wybierz. I powiedz: Panu, wybieram. I powiedz zarazem: Tyś moją siłą, Panie.
Tyś moją siłą, bo inaczej będziesz egoistą, który polega na sobie. Powiedz, Panie, polegam na Tobie. Ty zwyciężyłeś świat. Ty zwyciężyłeś świat, a ja w Tobie nie będę pokonany. Również zwyciężę świat w Tobie. W Tobie moja siła. Powiedz Panu, Panie, w Tobie moja siła. Nie będę się bał człowieka, bo cóż uczyni mi człowiek? Tyś, Panie, ze mną. Nie dam się zwyciężyć złu. Dobrem zło zwyciężę. Dobrem zło zwyciężę. Pan jest dobry. Hallelujah. Hallelujah.